To jest audycja Moje Radio Gdańsk. Historia i wspomnienia ludzi związanych z rozgłośnią. Włodzimierz Raszkiewicz, witam i zapraszam.
Radio Gdańsk. 80 lat historii Pomorza.
O czym to będzie pytał łoś? No właśnie. Chciałem zawsze spotkać samotnego łosia. Wiesz, łoś mi się kojarzy z samotnością, a ty zawsze w tym radio razem z Basiorem, razem z Borsukiem.
Wiesz co, bo zaczęło się od tego, że kiedyś byłem rzeczywiście samotny, ale w momencie, gdy poznałem Basiora,
Włodka Machnikowskiego,
to w ogóle taki dziwny układ, bo właściwie Basiory to drapieżne są w stosunku do łosi.
Aha.
A tutaj jakoś się było bez tej drapieżności i fajnie się skończyło. Bardzo dobry nauczyciel życia codziennego. A Marcin, czyli Borsuk, to był ten człowiek, z którym chodziłem.
Marcin Wilga
to był ten człowiek, z którym praktycznie od dawna chodziłem po lesie. I właściwie zaczęło się od tego, że napisaliśmy wspólnie, właśnie to Marcina główne dzieło, Wędrówki przyrodnicze, taki przewodnik po Trójmiejskim Parku. Później spotkałem przypadkowo Basiora, z którym się nie widzieliśmy długie lata. Do liceum chodziliśmy, do różnych klas, ale później mieliśmy epizod w pomaturalnej szkole w Sopocie. No i Włodek mówi, o fajnie, taka książka, to jakbyś to powiedział w radiu. No i ja zaczynałem opowieść tak, że otworzyłem książkę i czytałem.
Więc naprawdę?
Tak, to czytałem.
Ale to było słychać.
Czytałem trasę, no właśnie, było słychać, więc Włodek zamknął książkę i powiedział, nie, kolego, opowiadasz.
Mhm.
No i tak się zaczęło.
A okazało się, że do tego opowiadania masz talent.
Wiesz co,
tak
bo...
jak to młodzi ludzie mówią, wspólny z Włodkiem przelot.
Tak, przeloty mieliśmy, odloty też czasem były różne. Niektórzy się śmiali, bo gdy prowadziliśmy audycje, te na przykład turystyczne nasze, to potrafiliśmy, staliśmy naprzeciwko siebie, bardzo blisko, patrząc sobie w oczy i tak gadaliśmy.
Dwóch facetów.
Tak, i kolega już daleka pokazywał, że koniec, bo piosenkę trzeba puścić, albo wiadomości się zbliżają, a nam było ciągle mało.
A wy to parcie na szkło się mówi, tak na mikrofon?
No tak, na mikrofon, na antenę satelitarną to zależy.
No ale tej opowieści to się słuchało. Ona była taka soczysta.
Wiesz co, bo właściwie odkrywaliśmy świat i to taki świat, który okazuje się, o którym wiele osób nie wiedziało. Kilka dni temu, właściwie jeszcze chyba trwa ta wystawa w Świętym Janie Leśna i ludzie się tym lasem zachwycają w Świętym Janie. Natomiast...
Gdy rozmawiamy, to trwa, a gdy ta rozmowa ukazuje się na antenie,
to już po wszystkim. Tak, ale między innymi dlatego, że część drzew wykusła, bo to były wycięte brzuski i tak mnie to trochę bulwersowało, bo nie znamy tego świata prawdziwego i to, o czym my opowiadaliśmy, to było to, co dosłownie za naszym domem było nieraz.
Wiesz, ja też nie wiem, co o tej wystawie myśleć w Świętym Janie, bo z jednej strony to mi się bardzo podoba, to zwrócenie uwagi na zieleń, a z drugiej strony i to przeniesienie zieleni do świątyni, pokazanie, że zieleń też, przyroda też jest swego rodzaju świątynią, a z drugiej strony, no przecież, czy nie można pójść do Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego?
15-20 minut stąd, a kolejki stały po 6 godzin, żeby to zobaczyć. Ja tę wystawę widziałem już kiedyś, ale w innej formie, bo ja pamiętam Kościół Świętego Jana z czasów, gdy rosły na nim brzozy w sposób naturalny, bo była to ruina po wojnie i odbudowywana po latach. Także to już było. Odnoszę wrażenie, że zbyt mało patrzymy na ten świat, który
ale
jest dookoła.
Ale ciebie to bardzo boli, że drzewa znikają z naszego miejskiego krajobrazu na przykład.
A to też. To też znikają i...
Z głównego miasta, w którym teraz nagrywamy tę rozmowę.
Znikają drzewa, nie pojawiają się nowe. Czasem pojawiają się takie patyki, które długo nie urosną, bo nie dadzą rady. A poza tym nie dbamy o tę zieleń, która jest. Bo ona często na takich klepiskach już raz posadzona w latach 60. i na takim klepisku, które my czasem podlewamy te drzewa, te najbliżej nas na ulicy. Czasem ziemię dosypujemy do nich, bo wiatr rozwiewa, ale jest to jakby rola też miasta,
ale
stworzenia
też takiej... warunki są dla tej zieleni coraz trudniejsze, bo coraz więcej infrastruktury pod ziemią, coraz mniej wody.
To też wody. Ja myślę, że wody, różnego rodzaju szkodniki, ale z drugiej strony, wiesz, no są miasta, Wilno na przykład w tym roku jest zieloną stolicą europejską i oni na potęgę masę drzew sadzą, krzewów różnego rodzaju i to takich już nowych gatunków odpornych. Jeżeli się sadzi drzewa, to nie patyki, ale takie 30-letnie powiedzmy, duże, które...
No dobrze, ale to ma być sentymentalna rozmowa o historii.
No właśnie.
Już wiem, jak trafiłeś.
Sam zjechałeś
do
drzewa.
Radia. Tak, bo mnie to bardzo i też interesuje, intryguje, chociaż ciebie bardziej cenię od tego, co ja robię, bo ty jesteś walecznym łosiem, a ja to taka kraina łagodność.
Pijesz? Siedzimy przy kawie.
Kawkę, proszę pana, kawkę.
Zresztą ta kraina łagodności pojawiła się kiedyś. Właściwie to była moja pierwsza fascynacja muzyczna, bo przedtem jakoś w dawnych czasach to się muzyki nie słuchało, ale jakieś nie wszystko do mnie przemawiało. I gdzieś tam w połowie lat 70. trafiłem, pamiętam gdzieś w Starogardzie Gdańskim, w księgarni, kasetę magnetofonową. To takie w takich małych pudełkach było. I była okładka dosyć charakterystyczna, bo była trawa i PET na tej trawie taki skręcony. Z jednej strony Jan Wołek, z drugiej strony Wolna Grupa Bukowina. I właściwie od tego się zaczęło i na tym się skończyło. Dane mi było kiedyś, przez rok mieszkałem w Bieszczadach i dane mi było spotkać Wojtka Belona. Przyjechał z Wołami Jagiellońskimi na koncert do Domu Kultury w Sanoku, w którym ja wtedy pracowałem. Także też sobie trochę porozmawialiśmy. To był stan wojenny mniej więcej, czas stanu wojennego. Czyli no bardzo
dobrze. Poczekaj, teraz tę historię zaczniemy od początku. Jak to było w takim razie, że ty trafiłeś się na Pomorze, na Wybrzeże?
Bardzo prosty sposób. Ja się urodziłem w Gdańsku, w ulicy obok, od której w tej chwili się znajdujemy. Natomiast traf chciał, że w roku pańskim 81, będąc na wakacjach na Suwalszczyźnie, bo tam łaziliśmy z kolegą bardzo długo z plecakami, zwiedzaliśmy Suwalszczyznę, trafiłem na obóz harcerski z Sanoka, którym dowodziła moja obecna żona. W związku z tym po roku mniej więcej przeprowadziłem się do Sanoka i tam przez rok mieszkaliśmy. Po czym wróciliśmy tutaj z racji tego, że powstał park krajobrazowy trójmiejski. Kolega, który został szefem tego, mówi: słuchaj, będą mieszkania, coś tam. No do dzisiaj nie ma oczywiście. Zdążyłem przejść na emeryturę w tym trójmiejskim parku. Ale jakby miłość do tamtego terenu też została, do Bieszczadu, do Beskidu Niskiego. Mam masę znajomych tam, przyjaciół. I tak jakoś fajnie się żyje na te dwa, właśnie trzy światy.
Tam często jeździsz, często wspominasz te tereny, piszesz o nich?
No coraz rzadziej, bo z wiekiem to podróż coraz trudniejsza, coraz dalej jest, o tak, rozciągają się te kilometry. Drugie miejsce, bo pewnie też no o tym gadamy.
Drugi twój kierunek to Wileńszczyzna.
To Wileńszczyzna, moi rodzice stamtąd pochodzą, no i jakoś tak zassałem. I ostatni raz byłem chyba w 74 i kilkanaście lat temu żona do mnie mówi: słuchaj, może byśmy pojechali. Ja mówię: słuchaj, nocny autobus, 10 godzin, gdzie ja w tym autobusie nie widzę. No ale jak raz pojechaliśmy, to bywa, że 2-3 razy w roku jesteśmy. Nie mam żadnych naleciałości odzyskiwania czegokolwiek tam. Mamy tam znajomych również Litwinów i bardzo dobrze nam z tym. Staram się kilka słów po litewsku zawsze powiedzieć i bardzo dobrze się czujemy tam. Mam wrażenie, nie wiem, może to geny, może to jakieś inne wrażliwości ludzkie, ale gdy wysiadam rano z autobusu w Wilnie o 6 rano, to mam wrażenie, że wróciłem. Nie, że przyjechałem do Wilna, tylko że wróciłem. Wszystko nam to pasuje. Od powietrza, ludzi, poprzez kuchnię, bo to też istotne jest, krajobrazy.
A mnie interesuje to, albo mnie ciekawi to, jak to, a myślę, że tak jest, nie wiem do końca, jak to, facet, który ma ponad 60 lat, nie ma samochodu?
Prawie 70.
Aha. Nie mam. Autobusem jedzie do tego Wilna?
Tak, nigdy nie miałem samochodu, nigdy nie miałem prawa jazdy, jakoś zawsze tak było.
Jak ty dajesz radę?
Jak większość ludzi, takich, którzy, teraz młodzi ludzie często nie chcą prawa jazdy robić nawet. Ty też rowerem jeździsz, samochód na pewno masz, prawda?
Mam samochód i mamy taki podział w domu między mną a moją żoną. Ona ma pełne prawa do jeżdżenia, a ja do serwisu i tankowania. I to jest w porządku.
Chyba sprawiedliwy podział, prawda?
Tak, bardzo. Ja się z tego bardzo cieszę.
Tym bardziej, że jak znam życie, to tankujesz ze swoje, w sensie ze swojego portfela. Tak? Da się żyć bez samochodu. Oczywiście problem może jest taki, że człowiek czasem by chciał za miasto wyskoczyć gdzieś, aha, a w tej chwili już coraz trudniej ze względu na to, że z komunikacją jest jak jest. Tutaj w Trójmieście i w okolicy, no to jeszcze w miarę, natomiast gdy pojedziemy gdzieś dalej, to
zresztą,
rzeczywiście
zresztą, gdy polecałeś jakieś miejsca w tych ostatnich audycjach z cyklu Wędrówki Łosia i Basiora, to ja się bardzo dziwiłem, że ty zawsze opisywałeś, jak tam dojechać PKS-em i o której godzinie odjeżdżają.
Kiedyś znałem na pamięć praktycznie wszystkie połączenia, teraz młodszym słuchaczom trzeba było wyjaśnić, co to jest PKS, bo chyba w niewielu miejscach istnieje PKS, pociągi też do wielu miejsc nie dojeżdżają. Czasem prywatne autobusy gdzieś tam jeżdżą, czy busy, ale dla mnie jest rzeczą na przykład nie do pojęcia, że skansen we Wdzydzach, który w Sanoku jest największy skansen w Polsce, natomiast we Wdzydzach jest najstarszy. I od tego skansenu w weekend nie dojedziemy żadną komunikacją, bo do Wdzydz PKS-y nie jeżdżą poza sezonem i w weekendy nie jeżdżą. To jest najważniejsze. Jeździ prywatna komunikacja busiki, które również w niedzielę nie kursują. W związku z tym, gdyby ktoś chciał pojechać sobie turystycznie, nie mając samochodu, więc te jakby atrakcje turystyczne, które powinny być atrakcjami dostępnymi ogólnie, robią się dostępne tylko dla niektórych.
Tyle dygresji, myślę sobie, trzeba wracać do wątków radiowych, ale wiesz, chyba zmienimy miejscówkę, dlatego że, proszę Państwa, jesteśmy w Gdańsku, główne miasto, a tam jakiś jegomość uparł się, żeby w ciągu dnia pod kaszarką kosić ogromny, wielki trawnik.
W ramach ocieplenia klimatu.
Jakoś tak. Pod kaszarka do tego się nie nadaje, ona jest do czegoś innego. To po pierwsze, bo do koszenia trawnika jest kosiarka do trawy.
Ciesz się, bo tutaj jak przychodzą panowie kosić trawniki, przy których siedzimy, to jeszcze dodatek mają takie dmuchawy spalinowe duże i tymi dmuchawami...
No, tę podkoszarkę też ma spalinową właśnie.
Tak, tak, ale te dmuchawy to są po to, żeby tę trawę z chodnika zdmuchiwać i to hałas jest olbrzymi, spaliny olbrzymiej ilości, no ale to tak... Jakoś miotły brzozowe to zapomniane urządzenie.
To drugi, kolejny konik, tak, że tu jest za głośno, że serce Gdańska jest miastem dla turystów, a nie dla mieszkańców, dla ludzi.
Nieludzko o turystach pomyślałeś.
Ale ci turyści, oni ci przeszkadzają, bo oni chodzą po nocy i się drą po prostu. Tak?
Wiesz co, to jest tak, że...
W pijackim widzie.
Turyści nie przeszkadzają, bo my też turystami jesteśmy. Zresztą powiedzieliśmy o tym, że ja jeżdżę czy w Bieszczady, w Beskid Niski, czy jeżdżę do Wilna. Gdy ja jadę gdzieś tam, to staram się zachowywać tak, jakbym w gości do kogoś przyjechał. Tu niestety tego nie mamy, ale odnoszę też wrażenie, że my jako miasto się po prostu nie szanujemy. Jeżeli oglądasz Wimbledon, to kilka dni temu, dwa dni temu bodajże, Nowak Dżokowicz skończył przed północą naszego czasu swój mecz pięciosetowy i pan sprawozdawca sportowy, nie był to Włodek Machnikowski, krzyknął z radości, Dżokowicz zdążył przed ciszą nocną. O godzinie 23 jest cisza nocna w Londynie i po prostu turniej wielki światowy, gdzie olbrzymia kasa wchodzi w grę, gdzie zawodnicy najlepsi przyjeżdżają z całego świata, goście z całego świata, obwieszeni złotem, o godzinie 23 pakują się, idą do hotelu, bo wokół Wimbledonu mieszkają ludzie i którzy rano idą do pracy, ktoś jest lekarzem, ktoś jest kierowcą, jest dziecko, jest ktoś starszy, ktoś choruje.
No można szaleć, ale nie za czyjąś cenę po prostu.
No właśnie, więc jest to sztywne powiedziane, 23 do widzenia i psuje to grafik na następny dzień, bo trzeba te mecze dograć, prawda? No ale okazuje się, że jakoś można. My tego nie mamy niestety i nie ma osób, które egzekwują.
Trzeba znaleźć inne określenie na turystów, bo są turyści i są ci, którzy uprawiają głośną rekreację wyjazdową.
Wiesz, wydaje mi się, że właśnie to traktowanie ich jako turystów to obraża prawdziwych turystów. Bo prawdziwy turysta to jest taki człowiek, który przyjedzie, chce coś zobaczyć i no po prostu zachowuje się w sposób zrównoważony i spokojny. Ten, kto przyjeżdża z Anglii na wieczór kawalerski, ten, kto przyjeżdża ze Skandynawii, ale nasi to również, ale ktoś przyjeżdża ze Skandynawii po to, żeby w 3 dni w pobliskiej Biedronce robić zakupy tylko i wyłącznie alkoholowe w wielkiej ilości, a przy okazji dobijać się jeszcze w ogródkach do godziny 2 nad ranem, krzycząc, wrzeszcząc po 10-12 osób, To nie są turyści. To są ludzie, którzy przyjeżdżają się wyszaleć. U siebie dawno byli zapuszkowani, bo takie, a nie inne mają przepisy i takie mają prawo.
No i tam jest drogo, a u nas jednak taniej.
No dokładnie. Nieraz ten kurs z Norwegii, samolot jest w cenie 1 czy 2 piw norweskich, więc no, można tutaj przyjechać. Ale począwszy od ludzi, którzy prowadzą takie lokale, powinni zwracać uwagę, skończywszy na tym, że powinny być po prostu patrole w mieście, które jednak mówią, proszę Państwa, nie zachowujemy się w ten sposób. Ja walczę ze swoimi pubami i tłumaczę im, o 23 wyjdźcie na zewnątrz i powiedzcie tym ludziom, że po prostu, szanowni Państwo, jest cisza i zachowujcie się. Możecie siedzieć tutaj, nie ma najmniejszego problemu.
Tu, obok nich mieszkasz.
No nie tylko ja, ale masę ludzi, wiesz, mieszkają panie po 80 kilka lat, które w ogóle są już bezradne, nie potrafią sobie poradzić z tym wszystkim, co tutaj się dzieje. No ale tak jest, jak jest.
O tym napiszesz na Facebooku, na swoim profilu, no i co?
Narzekam jak prawdziwy emeryt.
Tak.
Na wszystko, no i na wszystkich.
Dawniej było lepiej. Tak.
Tak jest. Wiesz co, czytają znajomi radni, są artykuły w gazetach, gdzie podaje swoje imię, nazwisko w ramach wywiadów. Mało tego, zaprzyjaźnieni, znani ludzie, którzy też wypowiadają się na ten temat. Podobno powiedzmy, że dzisiaj chyba Barcelona protestuje przeciwko turystom, tak, temu, co jest.
Wenecja.
Została naruszona pewna równowaga między ilością stałych mieszkańców, a ilością turystów. U mnie na klatce na 10 mieszkań są 3 ze stałymi mieszkańcami. Ja emeryt od roku jestem sekcją młodzieżową na tej klatce i po prostu ta klatka dogorywa. Widzę, tak jak wszystkie dookoła klatki schodowe, gdzie ci ludzie starsi, którzy umrą, ich dzieci, podejrzewam, będą chciały to sprzedać, bo żyć tu się nie da. Więc jeżeli ktoś kupi mieszkanie, to tylko i wyłącznie dla wynajem, dla kolejnych turystów. I to jest też problem, bo wydaje mi się, że nie zdajemy sobie sprawy jako miasto z tego, ile rzeczywiście tych mieszkań jest na wynajem. I te podatki, podejrzewam, też uciekają bardzo mocno, bo słyszę, że te podawane dane są często z powietrza, bo jak ktoś mi powiedział, ile mieszkań na głównym mieście jest na wynajem, to u mnie na podwórku jest 1/20 tego.
Ludzie przyjeżdżają, żeby zobaczyć, nie wiem, autentyczny świat, autentyczną Polskę, a tu się okazuje, że to jest sztuczny świat.
Wiesz co, to mi przypomina, kiedyś powiedziałem gdzieś w jakimś wywiadzie, że to mi przypomina miasteczko Westernowe. Takie fasady podparte z tyłu drągami i idziesz tą ulicą i masz zobaczyć ten fajny świat. Idziesz do restauracji, która się chwali tym, że ma dania regionalne i towar regionalny. Gdy rano idę na mój ulubiony rynek na Elbląską i widzę samochody zajeżdżające pod knajpy, drogie knajpy, gdzie wyładowywane są wiadra z fryturą, tudzież miksem śmietanowo jakimś tam, gdzie w sobotę rano o 7 pod moją Biedronką przyjeżdża pan, który ma bardzo drogi hotel i kupuje dla gości świeże bułki z Biedronki na śniadanie po złotówce. Gdy widzę knajpy drogie, które reklamują się tym, że mają żywność z Kaszub regionalną, a wyciągną z Biedrony zapakowane duże opakowania mięsa z Sokołowa i z różnych innych firm, to myślę sobie, że to po prostu wszyscy łudzimy się, że przyjechaliśmy zobaczyć ten inny świat, że fajny, sympatyczny, że to jest swojsko. Nie, to nie jest swojsko. To jest tak jak wszędzie. Trzeba rżnąć na maksa, zarobić, bo jest ten czas, kiedy można zarobić i koniec. Gdy jadę do Wilna, gdy jadę w Beskid Niski, na Słowację do zaprzyjaźnionych miejscówek, to idziemy do baru, gdzie są miejscowi, gdzie często jest cerata na stole. Aha. I tam się czujemy normalnie, bo wiemy, że jak miejscowy przychodzi i je tam, to znaczy, że to można jeść i że to jest takie miejsce.
A może
miejsce.
Ty po prostu jesteś łosiem już nie z tego świata.
Dlatego mówię, że stary jestem. Stary, narzekam na wszystko, nic mi się nie podoba.
Wróćmy do radia.
Radio też stare jest.
Też stare. Niewiele lat więcej od ciebie, tak? No. Przez Włodka Machnikowskiego do tego radia trafiłeś i najpierw to były wyjazdowe audycje z cyklu Wędrówki Łosia i Basiora. W każdą sobotę jakieś inne miejsce, jakieś Kaszuby, jakieś Kociewie albo gdzieś nadmorskie klimaty, tak?
Opowiem, bo to tyle lat minęło, były śmieszne wpadki. Kiedyś pojechaliśmy do Doliny Radości nagrywać z tamtego miejsca, z takiego z nad potoczku pięknego. No i ten potoczek pięknie nam się wgrał. Problem był taki, że magnetofon nie stykał i były trzaski. Pojechaliśmy jeszcze raz, znaczy z Włodkiem, z Basiorem i z Marcinem, czyli z Borsukiem. Pojechaliśmy jeszcze raz, wrócił Włodek do radia, okazuje się, że dalej były jakieś trzaski na stykach. W związku z tym wziął nowy magnetofon, ale Marcin mówi, słuchajcie, ja z roboty się nie urwę, pracował na Politechnice, musicie do mnie przyjechać. No więc zasiedliśmy u niego w fotelach, no i z pamięci polecieliśmy tą całą powieść, że jesteśmy w Dolinie Radości i tak dalej, i tak dalej. Po czym wzięliśmy płytkę z radiowego magazynu z potokiem szumiącym i z ptaszkami śpiewającymi, no i wgraliśmy to. Problem był taki, że po prostu zostawiliśmy koledze, który realizował tę audycję i kolega, który słuchał później tej audycji, mówi, słuchajcie, rewelacja dla mnie, nie? Tylko wiecie co, tam od 20 minuty mówiłem, skąd w Dolinie Radości się ptaki tropikalne pojawiły. Okazuje się, że szemranie potoku było fajne, te ptaszki na początku były swojskie, ale później weszły papugi i różne inne.
Okazało się, że ktoś nagrał
potok amazoński. My tego nie odsłuchaliśmy. A druga wpadka, bo czasem robiliśmy ze studia i było Grecji, bo z Włodkiem, Włodek był, ja też byłem w Grecji, bardzo nam się ta Grecja wtedy podobała. I jeszcze na takich dużych szpulach były nagrania różne. takie jak magnetofony ZK, jeżeli ktoś pamięta, tylko 10 razy większe chyba. I trzeba było te piosenki gdzieś tam odnaleźć w ramach tego i założyć papierkiem. I wymyśliliśmy sobie, że...
Ta taśma przesuwała się z prędkością 38 cm na sekundę. No.
I wymyśliliśmy, że na koniec Akropolis Adia, bo to pięknie brzmi, Mirel Mathieu. No i oczywiście poszło. No niestety okazało się, że po niemiecku śpiewałem. I takie wpadki były też fajne, śmieszne i sympatyczne, ale najsympatyczniejsze chyba były spotkania z ludźmi gdzieś tam w terenie, na końcu świata. Ktoś gdzieś kupił jakąś starą stacyjkę kolejową w Borach Tucholskich i założył prywatne muzeum. Zbierał wszystko, co na polach znalazł, od rolników kupował jakieś stare maszyny, coś. I takie spotkania, gdzie jak przyjeżdżaliśmy, nagle się okazuje, że jest stół zastawiony, wędzone ryby wjeżdżają, to człowiek nie ma... kiedy tego spożyć nawet, bo cały czas jesteśmy na antenie, ale takie sympatyczne spotkanie z ludźmi, z którymi do dzisiaj zresztą czasem mam kontakt i którzy właśnie wspominają tamte czasy, że to było jak coś innego.
Ale
coś
w tych czasach to rzeczywiście czasami bywało tak, że no, święto, bo radio przyjechało.
Nadleśnictwo Szczebielino, jeżeli słuchają nas znajomi akurat, serdecznie pozdrawiam, bo tam jak schodziliśmy z anteny na wiadomości, to koleżanka, która realizowała tę audycję ze studia, mówiła, słuchajcie, co tam się dzieje, bo ja słyszę, że tam jest małe wesele.
Z jednej strony to byliśmy w taki sposób przyjmowani, ale z drugiej strony ja zawsze czułem się tak trochę nieswojo w tym wszystkim. Myślę sobie, ale dlaczego, ale po co, jak ja się odwdzięczę?
No właśnie, no to chociaż wiesz, to była taka, sądzę, że to była taka tradycyjna polska gościnność, wiesz, ktoś przyjeżdża, a jeszcze radio przyjeżdża, to tak. Tak, ale to bardziej chodziło też o to, żeby, nam przynajmniej chodziło o to, żeby powiedzieć też ludziom, że można inaczej żyć, bo często do dzisiaj jeździmy w takie utarte miejsca, schematy takie, że coś jest atrakcją turystyczną, znaną, więc my musimy tam pojechać.
Kościerzyna to na przykład parowozownia czy
dokładnie
Muzeum Kolejnicy.
Tak jest. A okazuje się, że gdzieś tam na Rogatkach albo za rogiem mieszka pani Frania, coś tam rewelacyjnego robi, coś zbiera, czymś się zajmuje, robi rewelacyjne przetwory na przykład. I ona na antenie opowiada nam, jak to robi i sprzedaje gotowe receptury, chociaż może nie powinna, bo to jej. Ale wydaje mi się, że to jest ten barwny świat, to jest ta atrakcja
świata. A to
barwny
świat, dlatego że o tej pani to często, gęsto nikt nie słyszał, nikt nie wiedział, dlatego że chociażby dlatego, że nie było tak zwanych internetów.
Nie, zawsze też każdy chciał się tak w cudzysłowie sprzedać, nie? W sensie tym, żeby się pokazywać. Starsi ludzie na przykład, nie każdy prowadzi jakieś tam Facebooki czy
tam coś. Czasami chodzi o zwykłą skromność. No gdzie ja z tym wszystkim, a ty próbujesz, rozumiesz? I ale okazuje się, że nie możesz się od tego słoika dżemu oderwać.
To jest taki bardzo fajny, bardzo sympatyczny i swojski świat. Te nasze Kaszuby też się zmieniły. I to jest właśnie, dlaczego takie miejsca pokazywaliśmy. W Lipuszu kiedyś był Barborowik. Po przemianach nastąpiła, nie wiem jak teraz, ale później powstała tam knajpa Fiona. W Dziemianach był Wrzos, Solano powstało. I tak po kolei zmienialiśmy ten świat wszędzie, gdzie były jakieś regionalne dania. To zaczynała się pojawiać pizza w tych wioskach. W tych wioskach na końcu świata wtedy, przepraszam, ale turyści zaczynali napływać. W związku z tym trzeba było ich zdaniem, tych ludzi na miejscu, coś tym turystom zaproponować.
Miastowego, światowego, tak?
No właśnie, a ten świat miejscowy ginął w ten sposób. Ale to były takie klimaty, to były takie swojskie klimaty, które w tej chwili się zamieniły raczej w taką cukrowaną, pocukrowaną swojskość. Jeżeli coś jest swojskiego, to musi być dwa razy droższe, chociaż nie zawsze jest to rzeczywiście tak robione czy wykonane z takim artyzmem, wiesz, i z taką duszą, to się sprzedaje w tej chwili.
Dobry dżem to po prostu truskawki z cukrem, na tym początek tak, i koniec.
Tak, tak. No i te najlepiej truskawki tutaj regionalne, a nie przywiezione z Mazowsza czy skądś. Ale bardzo często pod hasłem właśnie tej swojskości sprzedaje się pierogi babci. I te pierogi kupimy w każdym markecie praktycznie. Więc to nie są pierogi babci. Ta babcia to może gdzieś tam tego właściciela wielkiego koncernu była kiedyś. Natomiast babcia, rzeczywista babcia robi takie pierogi, że mucha nie siada. Te pierogi i ten smak pierogów czujemy i pamiętamy do dzisiaj. Próbujemy go odnaleźć w tych różnych wyrobach, które są gdzieś tam w wioskach, ale na przykład jeżeli w małej wiosce na Kaszubach pstrąg wędzony, a stawy są kilka metrów dalej, jest 20% droższy niż w Gdańsku i to też z małej firmy, to, czy od małego producenta, to znaczy, że no, idziemy na ujenie.
Ja mam takie doświadczenie, wiesz, z kwasem chlebowym, który uwielbiam i właściwie w sklepach to nie mogę kupić kwasu chlebowego dobrego i smacznego, bo kwas chlebowy, taki prawdziwy, to robią w beczce, w druskiennikach, w jednej z knajp i taką knajpkę też mam w Wilnie.
To zaraz się wymienimy adresami. Okay. Ja, ponieważ tak jak mówiliśmy już kilka razy, starym człowiekiem jestem, to ja pamiętam czas, gdy się jeździło do Wilna, wtedy był niestety Związek Radziecki, na ulicy stały takie cysterny, to połówka cysterny. I tam się szło albo z banieczką, albo z innym narzędziem, albo po prostu pani miała kufle. I
tak jak... Kufle, ja pamiętam klimaty, gdy nie było kufli, bo nie było szkła, to rozlewano to do słoików i ludzie spili ze słoików.
Tak, albo po prostu brali do domu, do obiadu się brało. Aha. I pani, to był kranik, ta cysterna była wielka i ten kwas chlebowy miał taki smak rzeczywiście niepowtarzalny. Kilka dni temu, a propos internetu, to czytałem właśnie taką opowieść, małżeństwo Tlałków bodajże, tak? To byli ludzie, którzy kiedyś dla Gazety Wyborczej pisali, dziennikarze, oni się gdzieś w Polsce na wieś wyprowadzili, teraz we Włoszech mieszkają. I opowiedzieli taką historię, jak w tej wiosce, w której zamieszkali, poszli do sklepu spożywczego i widzą takie bańki duże, okazuje się, że wino lane. I pytają się tej pani, a pani się pyta, czy mają swoje jakieś naczynie. Nie, no to pani butelka plastikowa, litrowa, to mówi, że im naleje. I nagle głos z końca kolejki miejscowego Włocha. Słuchaj, do tej pani sprzedającej. To nie są turyści, lej im jak dla naszych, bo oni tutaj u nas mieszkają. A pani na to mówi, nalałabym, ale właśnie 10-litrowe bańki się skończyły. Więc to jest to piękna tradycja. W Beskidzie Niskim jest taki browar, nie powiem jak się nazywa, w którym dokładnie to samo w niedzielę zajechaliśmy, sklep firmowy, olbrzymia kolejka i pani nalewa, albo ludzie przychodzą ze swoimi butelkami 1,5-litrowymi, albo pani do litrowych nalewa piwo, które jest niepasteryzowane, bez żadnych chemicznych dodatków, bez niczego. Kilka dni tylko wytrzyma. Natomiast ludzie sobie do obiadu przyjeżdżają, kupują i tak dalej, i tak dalej. I to jest właśnie taki klimat. To jest fajny klimat, który zanika właściwie w tej chwili, no ale...
Chemia może zrobiła takie, postępy, że ho, ho.
Chemia, biznes i tak dalej.
Audycja wyjazdowa, wędrówki Łosia i Basiora zamieniła się w audycje koncertowe.
Tak, no najpierw jeszcze zamieniła się Nie śpi, Zwiedzaj Nie śpi, tak. I później był taki czas, kiedy
Trochę ja przyjąłem to Zwiedzenie.
Tak, ale było też taki czas, że mieliśmy robić ze studia te audycje i mniej wyjeżdżać. I pamiętam pierwszą naszą audycję, w której polegliśmy chyba w pierwszych słowach z Włodkiem, bo mieliśmy temat, że Egipt. Włodek się pyta, byłeś kiedyś w Egipcie? Ja mówię, nie, a ty? Też nie. Aha, no to zrobimy audycję o Egipcie w takim razie. A dodaliśmy jeszcze, że się nie wybieramy w ogóle, tak?
To była taka potrzeba pana prezesa.
Tak, ale muzyczne audycje to wyszły z tego, że ja jeździłem na Bieszczadzkie Anioły. Kiedyś Krzysiek Myszkowski zaproponował mi ze ZDM-u.
Stare dobre małżeństwo.
Tak jest, zaproponował mi prowadzenie i to była od drugiej edycji. Pierwsza była taka nieformalna, w Górnej Wytlince, kemping i no, wrażenie niesamowite, bo było w porywach do 10 tysięcy ludzi i jak zaczynaliśmy o godzinie 10 rano taką otwartą sceną, to kończyliśmy o 3-4 nad ranem. I dosłownie na ostatnich nogach. Ale po 3 bodajże latach z Włodkiem zaczęliśmy rozmawiać. Byliśmy akurat u niego w domu i rozmawialiśmy na różne tematy. Ja mówię sobie, może byśmy spróbowali kogoś tutaj ściągnąć do radia, do nas. Jest studio przecież, uruchomić to studio. No i jakoś tak się udało. Poezja śpiewana przede wszystkim, później wszedł folk. KSU było 2 razy.
Mieliśmy... Ale piosenka turystyczna też.
KSU to Bieszczady, to dlatego też. Ale przede wszystkim piosenka turystyczna, poezja śpiewana. Kiedyś miałem taką satysfakcję na Aniołach po kilku latach, że na stoisku, gdzie sprzedawano płyty, znalazłem kilkanaście płyt z logo Radia Gdańsk. To były płyty nagrywane podczas naszych koncertów właśnie.
Jakieś pirackie, tak?
Nie, to układ był taki, że zespół do nas przyjeżdżał, nie dostawał pieniędzy za zwrot kosztów przejazdu, nie dostawał pieniędzy za koncert. Pokoje gościnne Radia Gdańsk w piwnicy były udostępniane. Mm-hmm. I dostawali nagranie na tak zwanych śladach, czyli przygotowanie do tego, że jak sobie to podczyszczą, to mogą z tego wydać płytę. Warunkiem było to, że na płycie musi być logo Radia Gdańsk, informacja, gdzie zostało nagrane. Między innymi piękny dwupłytowy album Gruz Brothers Band, to jest Stare Dobre Małżeństwo w innej wersji. Przecudny, naprawdę. Ale była też Magda Piskorczyk, która była nominowana wtedy, w tamtych czasach, do Fryderyków, najlepsza polska bluesmenka. No, było masa takich płytek, które do dzisiaj w internecie krążą. powiem Ci, że ja nie wiem, czy się pochwalę, czy
stary
jestem, w związku z tym mam fanaberie takie.
Znaczy, pochwalę jak nie ty sam.
Nie mam w archiwum płyt w tej chwili. Zostały mi chyba 5 albo 6 płyt. Całe swoje archiwum wypuściłem na Facebooku wśród znajomych. I te pieniążki poszły dla małżeństwa starszych ludzi, którzy z Ukrainy musieli wyjechać. Maria choruje. Nie znaliśmy ich. Poznaliśmy po fakcie. To byli poleceni przez kolegę, który jest naszego przyjaciela, który jest księdzem grekokatolickim w Komańczy. I oni zamieszkali. Ktoś im udostępnił domek drewniany. Oni musieli uciekać z Ukrainy. Maria leczyła się onkologicznie w szpitalu tutaj koło Sanoka. I po prostu stwierdziliśmy, że te płyty, i tak te płyty się nie słucha, że się słucha to mało. Lepiej, żeby poszły w świat i żeby komuś pomogły. I wydaje mi się, że to jest też, jeżeli słuchacie nas, szanowni, warto komuś, a jeżeli nie komuś w sensie człowieka, to my w tej chwili jako emeryci na przykład dzielimy się.
Ty zresztą zawsze przez cały czas, co roku zbierałeś jakieś pieniądze na paczki dla dzieci, zbierałeś książki.
Znaczy pieniędzy nie chciałem zbierać, o właśnie, bo pieniądze to zbyt śliska sprawa. Ja namawiałem do tego, żeby albo płacić, dziś wpłacać pieniądze, albo książki, wysyłać książki. Zorganizowaliśmy, przez 10 lat trwała akcja Wyślij książkę do Komańczy. Około 50 tysięcy nowych książek trafiło do szkoły w Komańczy. Każde dziecko na koniec roku dostawało nową książkę. To już była ogólnopolska akcja na dwie Jezioranach, o tym mówili. To poza naszym zasięgiem było. Ja nawet nie przypadkowo ktoś mi przesłał nagranie z tego, ale kiedyś była piękna sprawa. Zatelefonował do mnie nasz kolega radiowy Robert Canterite, wtedy Trójka radiowa. I Robert mówi, słuchaj, gdzieś przeczytałem o tej akcji, ja bym do Ciebie zadzwonił, opowiesz o tym na antenie, na żywo. No, opowiedziałem, Robert podał mój numer telefonu, bo umówiliśmy się. Siedziałem na ławeczce w parku we Wrzeszczu, wstałem z tej ławeczki, telefon. Starsza pani dzwoni, proszę pana, czy ja bym chciała wysłać książki, czy ja mogę? Ja mówię, ale rzeczywiście. Zastrzeżenie było, że nowe książki, bo chcemy tym dzieciom dawać prezenty, to nowe książki. Bo ja właśnie dostałem całość z wydawnictwa, całość książek mojego męża, nowe wydanie. No i rozmawiamy, a pani mówi, ja mam 80 kilka lat, ale z koleżanką razem dociągniemy jakoś do poczty, nadamy. Bo wie pan, mój mąż to Zbigniew Nienacki. Więc cała seria pana samochodzika pojechała do Komańczy. Nie ukrywam, że radość moja była wielka, bo ja na panu samochodziku się wychowałem. Na innych książkach Nienackiego, nie? Ale takie fajne, sympatyczne strzały mieliśmy, gdzie ludzie... Wydaje mi się, że ludzie generalnie są okej, w porządku. Trzeba im czasem tylko coś podpowiedzieć. Że mamy w sobie to, że chcemy pomagać innym na różne sposoby. 25 lat minęło od czasu, kiedy przyjechały tutaj do Trójmiasta pierwsze dzieci z Beskidu Niskiego, które ściągaliśmy. Na tej zasadzie, że znajomi wpłacali na konto szkoły pieniądze na paliwo, na autokar, a załatwiliśmy przez znajomych noclegi dla nich. I znajomych, którzy mieli knajpę w Gdańsku, udostępniali, zapraszali ich na obiady.
Wiesz co, to już nie wiem, czy ten świat cię wzrusza, czy bardziej rozczarowuje. Dwa w jednym jakoś usłyszałem.
Cholera, trudne pytanie zadałeś. Wiesz co, z jednej strony wzrusza, z drugiej rozczarowuje. O tak, pół na pół. Bo 10 lat równo mija od czasu, kiedy były dzieci romskie ze Słowacji tutaj. Ściągnęliśmy, kolega do mnie zadzwonił i sobie poznałem taką grupę, fajni ludzie na końcu świata. Ja mówię, no to próbujemy załatwić im coś. Zrzuciliśmy się ze znajomymi na to, żeby przez Polskę przejechali i to samo było co tam, czyli obiady, gdzieś tam atrakcje, Andrzej Starzy statek załatwił za darmo. Dzieci nie miały żadnych dokumentów niektóre, trzeba było im dokumenty na miejscu wyrabiać, świata nie widziały, w ogóle nie wyjeżdżały, pierwsze wakacje w życiu i tak dalej. I te dzieciaki dzięki społecznym działaniom ludzi z Sanoka zostały przewiezione prywatnymi samochodami do Sanoka. Tam pewna firma autokarowa duża, która jeździ liniowo do Warszawy, dała miejsca w autobusie, dalej jechali pociągiem. Sami, z Warszawy do Gdańska. Dzisiaj bym się nie odważył, żeby pojechali sami. W tych czasach, wobec tego, co dzieje się wokół, nie odważyłbym się, żeby grupa romska, 20-osobowa, dzieciaków z opiekunami przejechała.
No tak, ale
sama.
Czy to nie jest rozczarowujące, że przez długie lata pokazujesz świat swoich wartości i masz wielu zwolenników i czujesz to, że robisz dobrą robotę, tak? Że jest wiele osób, które mają taką samą wrażliwość.
Wiesz co, chyba nie rozpatruję w kategoriach tego...
Teraz siedzimy przy kawie i trochę tak możemy ponarzekać, w jakim kierunku zmierza ten świat.
Chyba nie zawróci już z tego kierunku, w którym zmierza, obawiam się.
Napisałeś u siebie na stronach internetowych, na swoim fejsie, że on staje się coraz bardziej brunatny.
Brunatny, brutalny i trudny do zrozumienia, bo są wartości podstawowe w życiu, których powinniśmy przestrzegać. Nawet nie my, ale właśnie wszyscy powinni przestrzegać. Ktoś na straży tych wartości podstawowych, moralnych, duchowych też stoi i wydaje mi się, że też powinien zwracać uwagę tym ludziom, że powinniśmy żyć inaczej, inaczej się zachowywać i powinniśmy być wobec siebie w porządku, prawda? Wobec innych ludzi. Ja widzę, że w tej chwili bardziej jesteśmy, kiedy się mówi o człowiekowi wilkiem, wilki takie rzeczy nie robią. Człowiekowi człowiekiem. I to jest smutne, bo ten kierunek jest w tej chwili fatalny, bardzo się zaostrza, bardzo się zakręca i szkoda mi tego młodego pokolenia, bo ja jestem odchodzącym pokoleniem. I podejrzewam, że za kilka lat, to jeżeli jeszcze będę chodził po tej ziemi, to i tak niewiele będę kumał z tego, co się dzieje wokół. Natomiast ci młodzi ludzie będą skazani na życie w takiej nienawiści ciągłej. A to nie na tym to polega.
A może to jest tak jak z cyklem przyrody, tak? Że mamy wiosnę, zakwit, potem lato, rozkwit, potem jesień, jeszcze cały czas piękną i kolorową, a potem wszystko zamiera, przychodzi zima, żeby znowu się odrodzić.
Pamiętaj, że są zmiany klimatyczne. Lato mamy takie, jakie mamy, w Gdańsku jeszcze w miarę. Natomiast to, co się dzieje w innej części świata, to południe Europy na przykład.
A u nas będą dwie pory roku, bo będzie pora roku mokra i pora roku sucha, koniec.
Żeby ta mokra jeszcze była, to fajnie, ale tej wody jest bardzo mało. Natomiast w Wilnie byliśmy na początku marca i chodziliśmy w polarku, w bluzie polarowej, a byliśmy w maju i chodziliśmy w ciepłych kurtkach. Więc ten świat przyrody też zaczyna wariować i to wszystko dzieje się bardzo dziwnie.
O czym ty opowiadasz? Dariuszu Łosiu Podberecki.
O przyrodzie. Miało być o przyrodzie.
Jakie zmiany klimatyczne? Ostatnio robiono badania, sondowano Polaków. 52% nie wierzy w zmiany klimatyczne.
36% z tego, co pamiętam, czy 41% wierzy, że żyliśmy w czasach dinozaurów.
Tak.
Biegaliśmy razem z dinozaurami. Mhm. Nawet Igrzyska Olimpijskie podobno były gdzieś tam, gdzie na 100 metrów z dinozaurami startowaliśmy. Ale serio, to jest zastanawiające. Kiedyś mi się wydawało, że...
masowo?
Kiedyś mi się wydawało, że jak będą komputery, to ludzie będą mądrzejsi, bo przeczytają w komputerze, jaka jest prawda, historię, przyrodę i tak dalej, jak to wszystko funkcjonuje, bo to jest najważniejsze. Ja tego nauczałem i to ze smutkiem wielkim stwierdzam, przez lata pracując w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym jako edukator, tłumaczyłem zależności przyrodnicze różne i tak dalej dzieciom wtedy i obawiam się, że to wszystko w piach poszło, jak widzę, co się dzieje, bo nie rozumiemy podstawowych zasad funkcjonowania świata.
No, zasada jest taka, proszę Państwa, pies... że Państwo sobie pies szczeka, jakiś miłośnik psów, bo są tacy miłośnicy psów, pies szczeka za oknem w mieszkaniu, zostawił tę psinę w mieszkaniu, poszedł sobie do pracy.
A może to jest głos naszej dyskusji, on słyszy, o czym rozmawiamy i też chce coś powiedzieć. Albo się zgadza, albo nie.
Też tak może być.
Ale niestety zwróć uwagę, że im większą coś jest sensacją, tym lepiej się sprzedaje.
Aha.
I niezależnie od tego, czy to jest sensacja prawdziwa, czy nie, czy to się rzeczywiście wydarzyło, czy też nie, ludzie zaczynają w takie rzeczy wierzyć. I to jest takie trochę przerażające, że wystarczy byle co napisać. Inna sprawa, że to jest też poniekąd wina mediów. Ja pamiętam czas, kiedy u nas w radiu też się mówiło o tym, że właśnie rozmowa ta powinna trwać 2 minuty, nasza trwa ponad 20 już, tutaj jak sobie siedzimy.
Nawet 40.
No właśnie, bo że to powinna być taka cegiełka, że ludzie tak powinni zrozumieć, o czym się mówi. Później w ślad za tym w gazetach zaczęły się pojawiać coraz krótsze artykuły, bo ludzie powinni zrozumieć, bo ludzie są w stanie pojąć 8-10 zdań, a później już ich to nudzi, co jest. I jakby sprzyjając tym gustom, zaczęliśmy iść w tym kierunku. I teraz, gdy otworzysz jakikolwiek portal internetowy, gdy cokolwiek ci się wyświetli, to są sensacyjne wiadomości w stylu: ona to powiedziała, rzeczywiście to się wydarzyło. I to nie są plotki ze świata artystów, ale również sportu, polityki i tak dalej. Chodzi o to, żeby przyciągnąć kogoś takim krzykliwym tytułem, I nie do końca jest to podana jakaś wiadomość, która jest rzeczą ważną,
ale
istotną.
Zróbmy to, pójdźmy z duchem czasu, dobrze? To ty teraz powiesz, moim zdaniem nasz świat runie za 3 lata. Za 3 lata będzie koniec świata, a ja dam taki wielki tytuł. Dariusz Łoś-Podberewski wie, kiedy skończy się świat.
To umówmy się za 3 lata w takim razie, okay. po tym końcu. Ja już kiedyś to przeżyłem, w 70 roku miał być koniec świata, o 12 w południe pamiętam, poszliśmy z kolegami na plażę, podaliśmy sobie rękę i czekaliśmy, no i do dzisiaj nic się nie wydarzyło, a takie powieści to słynny Jasnowidz tutaj z pomorskiego województwa i w różnych gazetach tak średnio co tydzień zapowiada różne cuda, które rzeczywiście nigdy się nie zdarzyły, natomiast najciekawsze jest to, że te media, które go cytują, nigdy nie sprawdzają tego, co on tydzień wcześniej powiedział. Na zasadzie taki, no to teraz wróćmy. Tydzień temu powiedziałeś to czy to się rzeczywiście wydarzyło, czy było. Lubimy takie sensacje, lubimy takie rzeczy.
A media nie mają czasu, bo pan redaktor już musi gonić do kolejnej rozmowy, do kolejnego rozmówcy. To o mnie mowa.
No niestety, no czas goni, pieniądz cyka. Antena też pewne rzeczy wytrzymuje lub nie. Więcej rozsądku chyba w tym wszystkim powinniśmy zachować i zimnej głowy. I nie poddawać się łatwo różnego rodzaju manipulacjom. Starać się znaleźć ten punkt taki, gdzie to rzeczywiście przekracza pewną granicę informacja i gdzie zaczyna się manipulacja i manipulacja również nami. Bo w ten sposób my te wiadomości często przekazujemy dalej.
Były takie dawniej takie ładne piosenki. Oj, naiwny, naiwny, naiwny.
No właśnie, Janek Kaczmarek, Kabareteli. I nic się nie zmieniło.
Do spotkania za 3 lata, a ja mam ten komfort, że mogę sobie posiedzieć z tobą w kawiarence na głównym mieście w Gdańsku i tak sobie porozmawiać, i tak sobie porozmawiać. I o to w tym wszystkim chodzi. To jest smak życia, proszę pana.
To w takim razie dalszy ciąg poza anteną.
Do miłego.
Do miłego.
Radio Gdańsk. 80 lat historii Pomorza.